Earborne Media.
Produkcja oryginalna Earborne Media.
Witam Was w trzeciej części bordowskiej trylogii. Mamy już za sobą kawał historii i czas przyjrzeć się temu, z czym Bordeaux zmaga się dziś, w 2023 roku. Od kilku miesięcy pojawiają się w prasie artykuły na temat wielkiego planu karczowania winnic w Bordeaux oraz kryzysowej destylacji wina. I od razu też pytania. Dlaczego? Czy to nie przesada? Jak to w ogóle możliwe? Oraz ubolewanie w komentarzach. Szkoda wina, lepiej przecież sprzedać poniżej ceny rynkowej niż niszczyć. I tak dalej. Artykuły w prasie krzyczą nagłówkami. Najsłynniejsze wina świata przerabiane na etanol. Kryzys alkoholowy we Francji. Dramat we Francji. Tymczasem podejmowane działania są odpowiedzią na problemy i faktyczny kryzys związany z sytuacją ekonomiczną wielu producentów w Bordeaux oraz kryzys wizerunkowy regionu. Te działania nie powodują, że jest mi smutno, czy że żałuję. I nie jest tak, że to najsłynniejsze wina są przerabiane na etanol. To jest po prostu nieprawda. I to kolejny tytuł, który ma być clickbaitowy. Jeśli wysłuchaliście dwóch poprzednich odcinków mojej bordowskiej trylogii, to wiecie już dużo o regionie. O tym, jak to istnieją w nim dwa zupełnie oddzielne pod względem ekonomicznym, ale też tak naprawdę smakowym światy. Wiecie, że nie ma jednego Bordeaux, a region ma problem z tożsamością i identyfikacją. Wiecie też, że już od pewnego czasu Francuzi musieli intensywnie szukać nowych rynków zbytu i Azja była ich Eldorado. No i wiecie, że trendy się nieco zmieniły, czerwona obsesja zmalała i dziś nie jest już tak różowo jak 10 lat temu. W tym odcinku skupimy się tylko na tym, co Bordeaux musi zrobić teraz, żeby uratować swoją sprzedaż i wizerunek. Opowiem o szczegółach tego wielkiego planu karczowania winnic, kryzysowej destylacji, a także ekologii w Bordeaux i nowym podejściu do marketingu i winifikacji. Do tego odcinka pasowałoby jakieś wino z małej winnicy, najlepiej różowe i zdeklasyfikowane. Nie wiem, czy jest w Polsce jakiś importer, który ma coś ciekawego. Niech się do mnie odezwie. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie. A to są Dzikie Drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. Pamiętajcie też, żeby ocenić ten podcast. Miło mi również będzie, jeśli link do niego udostępnicie znajomym. Spożycie wina spada. Zwłaszcza w krajach tradycyjnie winiarskich, gdzie wino kojarzone jest ze starszymi pokoleniami. Dziś pija się mocniejsze alkohole, drinki, kraftowe piwo. Francuska młodzież kojarzy czerwone Bordeaux z dziadkiem, ze starą ciotką. I w klubie zamówi raczej dopasowany do preferencji, skrojony na miarę przez barmana koktajl. A i wśród konsumentów wina jest trend, aby pić mniej, a lepiej. Skoro więc lokalna sprzedaż ogólnie spada, trzeba szukać nowych rynków, i Francja takie znalazła. Tylko że w 2020 przychodzi pandemia i ukochany rynek Francuzów, czyli Chiny, wstrzymują import. W efekcie tego wszystkiego dziś Francja siedzi na ogromnej nadwyżce wina. Rok do roku produkowano bowiem więcej niż sprzedawano. Ceny winogron i hurtowe ceny wina osiągnęły taki poziom, że winogrodnikom i producentom nie opłaca się ciągnąć tego dalej. Oczywiście nie mówimy o znanych chateau, a o Bordeaux powiedzmy codziennych. Chociaż Francuzi właśnie chcieliby, żeby były one codzienne. W każdym razie mówię o apelacjach Bordeaux i Bordeaux Supérieur, które stanowią 43% powierzchni regionu i odpowiadają właśnie za wina w cenie kilku euro. No więc kiedy sama uprawa winogron przestaje się opłacać, winogrodnicy po prostu porzucają winnice. A uprawa winogron przestaje się opłacać nawet w celu sprzedaży samych owoców. Nie mówiąc już o produkcji wina, która oczywiście pociąga za sobą całą masę kolejnych kosztów związanych z winifikacją, butelkowaniem, ale też przechowywaniem wina, marketingiem, transportem, etc. Winogrodnicy i winiarze to często dzisiaj starsze osoby, które nie mają nikogo, kto chciałby to po nich przejąć, a same nie mają już siły, żeby ciągnąć interes, który zwyczajnie się nie opłaca. W wielu regionach Europy więc wprowadzono już kary za porzucanie winnic. Jeśli masz parcelę z posadzonymi winoroślami, to masz się nią zajmować. Inaczej możesz ponieść konsekwencje finansowe. Stwierdzicie pewnie, że to chora sytuacja i dlaczego ktoś miałby kogoś zmuszać do pracy w winnicy. Otóż opuszczone parcele, opuszczone winnice to zagrożenie fitosanitarne dla wszystkich winnic dookoła. Bez względu na to, czy właściciel winnicy ma podejście ekologiczne czy konwencjonalne, zazwyczaj on jednak dba o swoje winorośle i widząc zagrożenie w postaci chorób, reaguje jak najszybciej. A największym obecnie zagrożeniem w Bordeaux jest fitoplazmatyczna żółtaczka winorośli, przenoszona przez owady z gatunku Scyphoideus titanus. Uważa się, że decyzja rządu o wsparciu winiarzy w karczowaniu winnic jest związana z bardzo trudną obecnie sytuacją, związaną z szybkim rozprzestrzenianiem się tej i innych chorób. Oczywiście też zaraz przejdziemy do tego, że ogólnie oczywiste, że jest różnica między podejściem eko a konwencjonalnym, żebyście mnie tutaj teraz za słówka nie łapali, ale obecnie chodzi mi tylko o ten jeden aspekt. Jak ktoś ma winnicę, to chce ratować swoje winorośle w ramach praktyk, w które wierzy. A opuszczone winnice nie są ratowane przez nikogo i mogą być miejscem, z którego choroby przeniosły się na sąsiednie parcele. Winiarze w Bordeaux skarżą się na coraz większą ilość niezaopiekowanych winnic. Stąd cały projekt karczowania winnic przedstawiany jest nie tylko jako rozwiązanie konieczne z punktu widzenia ekonomicznego, ale również z punktu widzenia sanitarnego. Dziś 1/4 bordowskich winogrodników gotowa jest zrezygnować z dalszej uprawy winorośli. 9,5 tysiąca hektarów winnic zostanie wykarczowanych pod koniec tego roku, tuż po zakończeniu zbiorów rocznika 2023. Na wykarczowanych terenach właściciele mogą rozpocząć inne uprawy lub pozostawić je jako grunty ugorowane na okres 20 lat. Czytając rozmowy z winiarzami w prasie i po kilku moich własnych rozmowach z nimi, widzę, że modne jest myślenie o tym, żeby po prostu na tych ziemiach mieć pastwiska. Jest to związane z coraz bardziej popularną energią odnawialną i możliwością sprzedaży traw do produkcji biogazu. Ale to znowu jest temat na inny odcinek. Może nieco mniej związany z winem, a bardziej z grząskością tematu odnawialnych źródeł energii. Poszukajcie, poczytajcie, mega ciekawa rzecz i wcale nie taka oczywista. Więc wracam jednak do tematu wina. Za każdy hektar wykarczowanych winnic właściciel dostanie 6 tysięcy euro. Winiarze postulowali o kwotę 10 tysięcy, ale stanęło ostatecznie na 6 tysiącach euro, z których nie są oczywiście zadowoleni, zwłaszcza, że wielu z nich nie czuje się na siłach, by rozpocząć nową rolniczą karierę. Pamiętajmy, 1/4 winiarzy chce po prostu wycofać się z biznesu. I często mówimy tu o starszych osobach. Z drugiej strony czytałam wywiad z 65-letnim winiarzem z subregionu Entre-deux-Mers. Ma 16 hektarów winnic, pracuje z synem. Winnice otaczające go są porzucone od lat. Panoszy się na nich mączniak. On sam w tym roku straci aż 30% zbiorów. Zresztą zbiorów, z których zysk i tak jest niewielki, bo ceny gron tak niskie, że to wszystko mu się po prostu nie opłaca. Jego ziemia była kiedyś warta 45 tysięcy euro za hektar. Dziś nie sprzedaje jej za więcej niż 5-6 tysięcy za hektar. No więc weźmie te 6 tysięcy od rządu, wykarczuje, a jego syn planuje iść w wypas krów na terenach, które dziś są winnicami. Karczowanie winnic to jedno, ale to, że w Bordeaux jest teraz za dużo wina, to zupełnie inny problem, który wymaga natychmiastowego rozwiązania. I tym rozwiązaniem jest kryzysowa destylacja. Nadwyżka wina zostanie zamieniona na alkohol przemysłowy, a ten z kolei wykorzystany na przykład do produkcji płynów do dezynfekcji czy perfum. Te nadwyżki wina nie dotyczą tylko Bordeaux. Boryka się z nimi choćby Dolina Rodanu, Languedocja i cała akcja zakrojona jest na szerszą skalę. Przypomnę tylko raz jeszcze, Francuzi piją coraz mniej wina i problem zastokowanych po zęby winnic obejmuje cały kraj. I nie, nie jest tak, że przecież zamiast przetwarzać, cytuję, najlepsze wino Francji na alkohol, lepiej je sprzedać po mega niskich cenach. Po pierwsze, to nie jest najlepsze wino Francji. Po drugie, rozwiązaniem nie jest oferowanie wina po niskich cenach. Przypominam, rynek jest przepełniony winem, tym, które już jest zabutelkowane w sklepach, na półkach. To nie jest teraz rozwiązanie, żeby butelkować niesprzedane wino, które do tej pory pozostawało w tankach, inwestować w cały proces, bo to przecież nie jest za darmo, transportować do sklepów, umieszczać na półkach i oferować za euro czy dwa poniżej kosztów. Efekt takiego dumpingu byłby tragiczny w skutkach. W końcu w sklepach mamy już nadmiar wina i wiecie, że najtrudniejszą rzeczą w ratowaniu tonącego to nie dać mu się pociągnąć na dno, a to właśnie miałoby miejsce. Taka akcja pociągnęłaby na dno innych producentów. Oczywiście jedną rzeczą jest teraz wsparcie winiarzy i wykupienie od nich nadwyżki wina w celach przetworzenia go na alkohol przemysłowy, a drugą pomoc długofalowa. Plan wykarczowania części winnic jest słuszny, bo zmniejszy produkcję w regionie oraz rozwiąże problem opuszczonych parcel, w których panoszą się choroby. Ale Bordeaux musi również pomyśleć o swoim wizerunku. Trzeba Bordeaux nieźle potrząsnąć. Musi znaleźć swoją tożsamość, bo z tą klasyfikacją z 1855 roku jest tak, jakby student, któremu nie chciało się uczyć, machał profesorowi papierami przed nosem, krzycząc: mój prapradziadek był szlachcicem, więc niech mi pani zaliczy ten egzamin. Bordeaux nie zdaje dziś egzaminu ani z ekologii, ani z PR-u, ani ze stosunków międzynarodowych. Musi też dostosować się do potrzeb konsumentów. A ci, tak jak powiedziałam, piją mniej, ale wydają więcej. Również wolą po prostu inne wina. Spożycie win czerwonych spada na korzyść lżejszych win różowych, no i oczywiście białych. Popularność win musujących od kilku lat wzrasta i mówiłam już o tym w kilku odcinkach. Dużo dobrego zrobiło tutaj tak naprawdę Prosecco. Kolejna rzecz to starzenie się konsumentów win z Bordeaux, tych, którzy świadomie sięgali po wina z Pauillac czy Saint-Emilion. Na dodatek, i to jest trzeci już problem, młodzi konsumenci z kolei, zwłaszcza spoza Francji, kiedy słyszą Bordeaux, myślą o drogich chateau, o wielkich winach. Bordeaux jako regionowi nie udało się stworzyć skojarzenia Bordeaux z dobrymi winami codziennymi, chociaż jest tutaj mnóstwo producentów, którzy oferują świetne butelki w dobrych cenach. Bordeaux zbyt długo kojarzyło się z luksusem. Wielkie marki zrobiły krzywdę małym producentom. Te dwa światy Bordeaux nigdy nie współpracowały. Przez skojarzenie z winami luksusowymi Bordeaux jest uważane za zbyt drogie, po prostu. Często przez konsumentów, którzy nigdy nawet nie próbowali przyjrzeć się tak naprawdę ofercie regionu. Czwartym problemem Bordeaux jest zła reputacja, jeśli chodzi o ekologię. Region zawsze borykał się z licznymi chorobami winorośli. To jest oczywiste, że są miejsca, gdzie łatwiej jest być eko, bo na przykład jest sucho i nie ma problemów z pleśnią, i są takie, gdzie winiarz rwie sobie włosy na głowie, próbując jak najbardziej naturalnymi metodami pomóc winoroślom. W Bordeaux winiarze włosów na głowie raczej sobie nie rwali, po prostu pryskali na potęgę i zasłużyli na tę złą reputację. W 2020 roku Valérie Murat założyła stowarzyszenie Alerte aux Toxiques. Przetłumaczyłabym to jako po prostu uwaga trucizna, które przebadało wina opatrzone certyfikatem Haute Valeur Environnementale, w skrócie HVE, czyli Wysoka Wartość Środowiskowa. Certyfikat, który jest dziełem Ministerstwa Środowiska, mocno bronionym przez rząd. Okazało się, że 22 wina zawierały pozostałości pestycydów. Po nagłośnieniu sprawy bordoscy winiarze zgłosili się do sądu, a Valérie Murat została skazana na karę grzywny w wysokości 125 tysięcy euro. Tymczasem również inne organizacje, takie jak Observatoire de la Biodiversité, czyli Obserwatorium Bioróżnorodności, UNICEF czy WWF, zwracają uwagę na niedotrzymane założenia związane z działalnością HVE i powszechnie już mówi się o zwykłym greenwashingu, czyli zielonym mydleniu oczu. Równocześnie trzeba też powiedzieć, że Bordeaux widzi potrzebę odrodzenia i oczyszczenia, w sensie literalnym, bo oczyszczenia z pestycydów. Widać niesamowicie szybki wzrost winnic ekologicznych, biodynamicznych lub tych, które są właśnie w okresie przejściowym. W 2020 roku 14% powierzchni upraw posiadało jeden z certyfikatów eko. Plan jest taki, że do 2030 roku całość winnic będzie w Bordeaux miało status winnicy eko lub biodynamicznej. Kwestia certyfikatów i ich ważności i wiarygodności niestety wciąż pozostaje problemem. Bordeaux również zobowiązuje się do rozwoju w kierunku winiarstwa zrównoważonego. Bo certyfikat to jedno, a zrównoważone uprawy, zrównoważona produkcja i zrównoważony rozwój to drugie. Chodzi nie tylko o winorośl, ale również o zużycie wody, energii, ślad węglowy, a także zarządzanie ludźmi, ubezpieczenia zdrowotne i wszystko, co wpływa na rozwój społeczności w danym regionie. Aby wspierać wszelkie inicjatywy pomagające w zrównoważonym rozwoju oraz współpracę między małymi i dużymi producentami, w 2020 roku powstała organizacja Bordeaux Cultivons Demain. Uprawiajmy Bordeaux jutra. Mam nadzieję, że to Bordeaux jutra będzie bardziej przyjazne konsumentom. No bo właśnie, rzeczą, o której się mówi w Bordeaux dzisiaj, jest również relacja z konsumentem. Co zrobić, żeby wina z Bordeaux były tymi, po które klient w sklepie sięgnie, a gość w barze zamówi? Po pierwsze, winiarze dziś coraz częściej piszą nazwy szczepów na kontretykietach. No bo każdy wie, czy lubi na przykład Sauvignon Blanc, ale niekoniecznie wie, że bordowskie wina są też robione z tego szczepu. Druga rzecz to właśnie to, że w Bordeaux robi się coraz więcej białych win w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Coraz większy nacisk jest również na wina różowe i musujące. To tak jak z Tokajem. Co z tego, że przez wieki to był region win słodkich i wszyscy się nimi zachwycali? Jak rynek się zmienia i winiarz siedzi na pełnych beczkach, musi zareagować. I tak oto Tokaj czy region Douro zaczęły produkować wina wytrawne. I Bordeaux też zaczyna rewolucję. Wraz z nią zmieniają się też etykiety na bardziej przyjazne, kolorowe, chociaż akurat etykiety to moda, która zmienia się szybciej niż sam smak wina, ale niewątpliwie one przecież pomagają sprzedaży, więc winiarze i tutaj dokonują zmian. Powinnam też wspomnieć o tym, że w Bordeaux dozwolone są teraz nowe szczepy, ale to jest temat na oddzielny odcinek związany ze zmianami klimatycznymi. I jeszcze go zrobią. Trzymam naprawdę kciuki za Bordeaux, bo zmiany są dobre, nawet te drastyczne. I wyzwania również. Zobaczymy, jaka będzie nowa historia Bordeaux. To już koniec trylogii, ale do bordowskich butelek jeszcze wrócę w odcinku o chińskich podróbkach. Ale to za kilka tygodni. Tymczasem słuchajcie historii w winie i do usłyszenia. Earborne Media.